Jeźdźcy pojechali pod las i zatrzymali się. Konie bowiem, zarówno jak ludzie, wzdragały się wejść w jego cień. Drzewa stały szare i groźne, osnute cieniem czy może mgłą. Końce długich, powłóczystych gałęzi zwisały jak chciwe palce, korzenie sterczały z ziemi niby odnóża dziwacznych potworów, a pod nimi ziały ciemne jamy. Gandalf jednak ruszył pierwszy, prowadząc cały oddział. W miejscu, gdzie droga z rogatego grodu wchodziła w las, otwarła się przed jeźdźcami jakby olbrzymia brama pod sklepieniem grubych konarów. Gandalf wjechał w nią, inni za nim. Ze zdumieniem przekonali się, że droga biegnie dalej wśród drzew, obok niej płynie helmowy potok, a nad nią niebo świeci złotym blaskiem. Lecz po obu stronach mrok już zalegał galerię lasu, a w ich głębi panowały nieprzeniknione ciemności. Jeźdźcy słyszeli stamtąd trzask i szum gałęzi i jakieś dalekie krzyki, gwar bez słów i gniewne pomruki. Nigdzie jednak nie było widać orków ani żadnej żywej istoty. Legolas i Gimli jechali teraz na jednym koniu i trzymali się jak najbliżej Gandalfa, ponieważ krasnolud bał się lasu. Gorąco tutaj, rzekł Legolas do Gandalfa, kipi dokoła srogi gniew. Czy nie czujesz, jak powietrze pulsuje ci w uszach?
Czuję, odparł Gandalf.
Co się stało z tymi łajdakami orkami? Spytał Legolas.
Tego, jak mi się zdaje, nikt się nigdy nie dowie, odparł Gandalf.
Chwilę posuwali się w milczeniu. Legolas jednak wciąż rozglądał się na boki i chętnie by przystanął, żeby posłuchać głosów z lasu, ale Gimli mu na to nie pozwalał.
W życiu nie widziałem tak dziwnych drzew, powiedział elf. A przecież wiele dębów znałem, od żołędzia aż do spróchniałej starości. Chciałbym między nimi powłóczyć się swobodnie. Mają głos. Z czasem pewnie bym się nauczył rozumieć ich myśli.
Nie, nie, zawołał Gimli. Wyjedźmy stąd co prędzej. Ja rozumiem już teraz ich myśli. Nienawidzą wszelkich stworzeń chodzących na dwóch nogach. Mówią o miażdżeniu i duszeniu.
Mylisz się. Wcale nie wszelkich dwunogów nienawidzą, odparł Legolas, lecz tylko orków. Nie znają bowiem elfów ani ludzi, pochodząc z bardzo daleka, z głębi Dolin Fangornu. Bo widzisz, Gimli, domyślam się, że właśnie stamtąd przyszły.
A więc jest to najniebezpieczniejszy z wszystkich lasów Śródziemia, rzekł Gimli. Wdzięczny im jestem za to, czego dokonały, ale ich nie kocham. Może tobie wydają się cudowne, ja jednak widziałem w tym kraju większy dziw, piękniejszą rzecz niż puszcze i gaje całego świata. Serce mam jeszcze pełne zachwytu. Cóż za dziwacy z tych dużych ludzi. Mają tu jeden z cudów północy, a co mówią o nim? Pieczary. Dla nich to po prostu pieczary. Schron podczas wojny i skład na pasze. Czy nie widziałeś, mój poczciwy Legolasie, jak ogromne i wspaniałe są pieczary w helmowym jarze? Gdyby o tym na świecie wiedziano, krasnoludy pielgrzymowałyby tutaj tłumnie, żeby je chociaż zobaczyć, tak? Płacilibyśmy szczerym złotem za jedno krótkie spojrzenie.
Ja bym dużo zapłacił, żeby ich nie oglądać, rzekł Legolas. A gdybym tam zabłądził, ofiarowałbym podwójną cenę, byle się stamtąd wydostać.
Nie widziałeś ich, dlatego wybaczę ci te żarty, odparł Gimli. Ale mówisz głupstwa. Czyż nie jest piękny pałac, w którym mieszka twój król, pod wzgórzem w mrocznej puszczy i który krasnoludowie przed wiekami pomagali wam budować? A to po prostu nędzna buda w porównaniu z tutejszymi jaskiniami. Są tu olbrzymie sale, rozbrzmiewające wieczną muzyką wody, która kropliście ścieka do jezior tak pięknych, jak Kheled Zaram w blasku gwiazd.
W dodatku, Legolasie, gdy zapalono łuczywa i ludzie szli po piaszczystym dnie pod dzwoniącymi od ech stropami, drogie kamienie, kryształy i żyły bezcennego złota zalśniły na gładkich ścianach. Światło prześwieca przez bryły marmuru mieniące się perłowo, przezroczyste jak żywe ręce królowej Galadrieli. Legolasie, tam są kolumny białe i szafranowe i różowe jak jutrzenka, żłobione i wygięte w kształty zmarzeń sennych.
Wyrastają z różnokolorowej posadzki na spotkanie błyszczących sopli, które zwisają od stropu niby skrzydła, sznury, zasłony delikatne jak zamarznięty obłok, włócznie, sztandary, wieżyczki na powietrznych zamków. Ich obraz odbija się w cichych jeziorach. Z ciemnych wód, pokrytych szkłem lodu, wyziera migocąca blaskami kraina, jakiej nawet Durin w najpiękniejszym śnie pewnie by nie wymarzył. Sięgająca alejami i krużgankami w głąb, do ciemnych czeluści, gdzie nigdy nie dociera światło. Nagle, plum, spada srebrna kropla. W kręgach zmarszczek na zwierciadle wieże gną się i chwieją jak wodorosty i korale w morskiej grocie. Nadchodzi wieczór. Obraz blednie i gaśnie. Łuczywa przechodzą do następnej komnaty. Ukazuje się inny sen. Otwierają się coraz to nowe komory, sale, kopuły, schody. Kręte ścieżki prowadzą wciąż dalej, aż do serca gór. Pieczary, pieczary Helmowego Jaru. Szczęśliwy los, który mnie do nich przywiódł. Płakałem, kiedy musiałem je opuścić. Skoro to dla ciebie taka radość, życzę ci, Gimli, żebyś wrócił cały z wojny i znów te jaskinie zobaczył, rzekł elf. Ale nie opowiadaj o nich wszystkim swoim współplemieńcom. Sądząc z twoich słów, niewiele dla nich na świecie zostało roboty. Może tutejsi ludzie mądrze robią, że nie rozgłaszają wieści o tych cudach. Przecież jedna rodzina pracowitych krasnoludów, uzbrojonych w młoty i dłuta, więcej może zburzyć, niż plemię ludzkie zbudowało przez wieki. Nie rozumiesz nas, odparł Gimli. Nie ma krasnoluda, którego by nie wzruszyło to piękno. Żaden z synów Durina nie zmieniłby tych pieczar w kamieniołomy ani w kopalnie kruszcu, choćby kryły się w nich najcenniejsze brylanty i złoto. Czy ściąłbyś kwitnący wiosną gaj na opał? Nie zburzylibyśmy tego kamiennego grodu. Roztoczylibyśmy nad nim opiekę. Może czasem bardzo ostrożnie stuknęlibyśmy młotkiem i odłupali małą drzazgę skały tu czy tam, aż w ciągu długich lat powstałyby tym sposobem nowe korytarze, otwarłyby się nowe komnaty, dziś jeszcze tonące w ciemnościach, tak, że ledwie można się domyślać ich istnienia, kiedy za jakąś szczeliną w ścianie wyczuwa się zionącą pustkę, a światło Legolasie. Wprowadzilibyśmy tam światło, zrobilibyśmy takie lampy, jakie ongi świeciły w Khazad-dûm. Moglibyśmy, gdybyśmy zechcieli, wypędzić noc, która tam zalega od dnia narodzin gór. Wzruszasz mnie, Gimli, rzekł Legolas. Nigdy jeszcze nie słyszałem z twoich ust takich słów. Niemal żałuję, że nie widziałem pieczar w Helmowym Jarze. Słuchaj, zawrzyjmy umowę. Jeżeli obaj żywi wyjdziemy z niebezpiecznych przygód, które nas jeszcze czekają, będziemy jakiś czas wędrowali razem po świecie. Ty zwiedzisz ze mną Fangorn, a potem ja z tobą pójdę obejrzeć tamte podziemia. Gdyby to ode mnie zależało, wybrałbym inną drogę, odparł Gimli. Ale dobrze, przecierpię Fangorn, jeżeli obiecasz mi, że wrócimy do pieczar i będziesz je razem ze mną podziwiał. Obiecuję, rzekł Legolas. Niestety, na razie musimy porzucić zarówno pieczary, jak las. Spójrz, wyjeżdżamy już spośród drzew. Gandalfie, jak daleko stąd do Isengardu? Dla Sarumanowych kruków około 15 staj, odparł Gandalf. 5 od wylotu zielonej roztoki do brodów, a potem 10 od rzeki do bram Isengardu. Ale nie będziemy dzisiejszej nocy odbywali całej tej drogi. Co zobaczymy, gdy znajdziemy się u celu? Spytał Gimli. Ty może wiesz, ale ja na próżno usiłuję zgadnąć. Na pewno i ja tego nie wiem, odparł czarodziej. Byłem tam wczoraj o zmierzchu, wiele jednak mogło się zmienić od tego czasu. Mimo wszystko myślę, że nie pożałujesz tej podróży i nie wyda ci się daremna. Chociaż musiałeś dla niej porzucić błyszczące pieczary Aglarondu. Wreszcie wyjechali spośród drzew i stwierdzili, że są na dnie roztoki w miejscu, gdzie droga z Helmowego Jaru rozgałęzia się na wschód do Edoras i na północ do brodów na Isenie. Nim oddalili się od skraju lasu,
Legolas wstrzymał konia i obejrzał się z żalem za siebie. Nagle krzyknął.
Tam są jakieś oczy, zawołał. Oczy patrzą z mroku spod gałęzi. Takich oczu jeszcze nigdy nie widziałem.
Inni jeźdźcy, zaskoczeni tym okrzykiem, również przystanęli i spojrzeli na las. Legolas zawrócił wierzchowca, gotów galopować z powrotem.
Nie, nie, wrzasnął Gimli.
Rób co chcesz, skoro jesteś szaleńcem, ale przedtem pozwól mi zsiąść z twego konia. Nie chcę widzieć tych dziwnych oczu.
Zostań, Legolasie, rzekł Gandalf. Nie wracaj do lasu. Teraz tam nie wracaj. Jeszcze nie wybiła twoja godzina.
W tej samej chwili z pomiędzy drzew wysunęły się trzy niezwykłe postacie. Olbrzymie jak trole, miały co najmniej 12 stóp wzrostu, zdawały się krzepkie, silne jak młode drzewa i były ciasno opięte w szaty, czy może skórę szaro-brunatnego koloru. Kończyny miały bardzo długie, a palców u rąk mnóstwo, włosy sztywne i brody szarozielone jak mech. Spoglądały poważnymi oczyma, lecz wcale nie na jeźdźców. Wzrok miały zwrócony ku północy. Nagle podniosły długie ręce do ust i zaczęły nawoływać dźwięcznie, głosem donośnym jak granie rogu, ale bardziej melodyjnym i na różne tony. Z oddali odpowiedziały im podobne głosy. Jeźdźcy obrócili się znowu i zobaczyli, że od północy przez trawę maszeruje więcej takich samych postaci. Zbliżały się szybko, ruchami przypominały brodzące czaple, lecz stawiając olbrzymie kroki, posuwały się naprzód tak prędko, że czapla nie dogoniłaby ich nawet na skrzydłach. Okrzyk zdumienia wydarł się z piersi jeźdźców, a ten i ów sięgnął do miecza.
Oręż nie będzie wam potrzebny, rzekł Gandalf. To przecież tylko pasterze. Nie są naszymi nieprzyjaciółmi, po prostu wcale ich nie obchodzimy.
Łatwo było w to uwierzyć, bo olbrzymie postacie, nie spojrzawszy nawet na konny oddział, weszły w las i zniknęły w jego cieniu.